Patrzę cały czas na ten instrument, który tutaj przed nami leży.
Bardzo dużo zagrałem na tym. No właśnie się przymierzam do nagrania zapowiedzi i zaproszenia publiczności na ten...
Na Wodecki twist.
I chciałem tak zagrać troszeczkę i później zaprosić. Ale chcę pani, żeby pani coś zagrała.
No, a mogę pana podsłuchać przez chwilę?
No, możemy. Co? 400-latek.
Dobra.
Pozdrawiam słuchaczy z Core in the City, Henryk Miśkiewicz.
Dzisiaj gościem odcinka podcastu o muzyce filmowej Score and the City, odcinka dla mnie bardzo specjalnego, bo długo o tej rozmowie marzyłam, jest Henryk Miśkiewicz, jeden z najwybitniejszych polskich jazzmenów, saksofonista, kompozytor, aranżer, ale także człowiek polskiego kina, co za chwilę udowodnimy. Mam nadzieję, że mój gość sobie poprzypomina te wszystkie filmy, bo tak wymienić, w których filmach gra, tak po prostu zrobić taką listę, to jest niemożliwe, bo tych filmów było tak dużo. Przed chwilą doszliśmy do takich wniosków. Także tu gram. Dzień dobry.
No gram, tylko że na instrumencie oczywiście. Nie gram głównej roli w żadnym filmie.
Wie pan, że czasem instrument gra główniejszą rolę niż aktor.
Zdarzyło się to, tak jak pani wspomniała o 07 Zgłoś się, to tam ja też gram również z Alicją Majewską w partię instrumentalną tego głównego tematu, który zresztą wykorzystuję na swoich koncertach. Także gram. No zagrałem masę filmów. No nie pamiętam ile, bo nie robiłem takiego obliczenia, ale w wielu filmach się poznaję, w wielu filmach się nie poznaję, ponieważ grałem w orkiestrze na klarnecie, czy tam na bas klarnecie. Takie partie, które nie było słychać na zewnątrz, że to jest jakiś instrument, który prowadzi tą melodię. Ale nagrałem dużo filmów, w których jest moja rola taka dosyć znacząca. Grałem z różnymi kompozytorami. Też masa kompozytorów. I dla dzieci grałem filmy, bajki dla dzieci, dla Bielska Białej wytwórni. Jeszcze z Waldemarem Kazaneckim dużo tam pisał. No grałem oczywiście z Dudusiem Matuszkiewiczem, chyba najwięcej filmów nagrałem. Grałem z Lorencem Michałem, grałem z Satanowskim bardzo dużo, także...
Z Andrzejem Korzyńskim.
Z Andrzejem Korzyńskim też, tak.
Ja tutaj mam całą listę pytań do pana. Czy te filmy w ogóle są dla pana też częścią pasji? Czy jest pan kinomanem? Czy lubi pan kino? Czy jest pan bardziej słuchaczem?
No raczej słuchaczem. Nawet jak idę do kina, to dużą uwagę zwracam na muzykę. Także często chodziłem na film 8 razy, żeby się nauczyć muzyki.
O matko, na przykład na jaki?
A był taki francuski Markiza, stary film, już nie pamiętam tytułu, ale to, tam była piękna muzyka i chodziłem, żeby się nauczyć.
Przychodziłem, no bo nie było nut, nie było skąd się nauczyć,
tak,
nie?
Wtedy byłem w liceum, mieszkałem w Bursie i przychodziłem po filmie i szybko to, co pamiętałem, sobie grałem i jakoś tam zapisywałem. No i za 8 razem już w zasadzie miałem całą muzykę spisaną. Tak mi się to bardzo podobało. Stare filmy, w ogóle dla mnie, te wszystkie stare filmy mają coś takiego, że ta muzyka istnieje jako osobny twór, jako to jest konkretny utwór. To można to grać na koncertach od początku do końca, to się zgadza. Współcześni kompozytorzy to troszeczkę tak piszą, no, bardziej ilustracyjnie, jakąś konkretną tam scenę starają się podkreślić tą muzyką. Także już tego w takim stopniu nie ma. No, jeszcze w zasadzie ostatni to był taki Duduś, który jak pisał muzykę, to tam było wszystko normalnie do grania na koncertach.
Ja jeszcze u Michała Lorenza w tych nowszych ścieżkach też słyszę takie utwory, które mogą podlegać tej autonomizacji, bo co to daje? Dla mnie, to jest moja opinia tylko, ale może się pan zgodzi, ten film zyskuje poprzez taki utwór, który jest jakby osobnym bohaterem, zyskuje klimat, atmosferę. I to po latach 10, 20, 30, to my tę atmosferę pamiętamy z tego filmu.
No tak, oczywiście. No, z tym, że też jest taka sytuacja, że czasami jest piękna muzyka, a reżyser boi się, że ta muzyka przyćmi.
Skradnie show, tak.
Tak, to co on tam sobie wymyślił. I często rezygnują z bardzo fajnych rzeczy, no to jest trochę, no, takie, a być może by było dużo lepiej,
no właśnie,
gdyby to jeden drugiemu nie przeszkadzał.
Najfajniejsze w muzyce filmowej jest to, że ona ma w sobie jakąś tam tajemnicę i bardzo ciężko powiedzieć, która będzie działała, która jest dobra, co trzeba napisać, nie ma tutaj recepty. Leży przed nami saksofon, jeszcze jak weszłam, to pan kończył właściwie nagranie. Leży na stole instrument, z którym spędza pan wiele, wiele godzin. Mam taką prośbę, czy pan mógłby spojrzeć na ten instrument z perspektywy, z oddali, z dystansu i powiedzieć, co to właściwie jest, to cudo takie złote, nieskromne wcale.
Tak jak każdy inny instrument, na którym można wyrazić swoje emocje i tyle. No. A że może ma większe możliwości dynamiczne, czy jakieś takie, no, artykulacyjne, to być może dlatego on tak robi taką furorę i jest bardziej popularny. Natomiast no, można na saksofonie zagrać bardzo dobrze i można zagrać bardzo słabo, tak jak i na skrzypcach i na każdym instrumencie. A że gram na saksofonie, no to po prostu wydaje mi się, że trafiłem w ten instrument bardzo, ale to też przypadkowo, ponieważ ojciec grał na saksofonie i w tej naszej biedzie nie było na to pieniędzy, żeby kupić jakiś inny instrument, tylko już się grało na saksofonie. Także przypadkowo, ale rzeczywiście trafiłem. No, nie wyobrażam sobie innego instrumentu, z którym bym się tak dobrze czuł.
No, mówi się, że to nie artysta wybiera instrument, a instrument wybiera artystę poniekąd.
Ach, to mądry był ten saksofon.
To jest jeden, to jest ten instrument przed nami, to jest pana ukochany instrument. Ile pan ma tych instrumentów?
Oczywiście to jest saksofon altowy, tak. To jest mój główny, podstawowy instrument. No, mam saksofon sopranowy, mam saksofon sopraninowy, mam klarnet, na którym skończyłem Akademię Muzyczną w Warszawie. Mam klarnet basowy. No i tyle. No, fortepian stoi w kąciku, rzadziej używany. Także na tych saksofonach tak sobie grywam i te filmy różne nagrywam.
A jak to było, jak pan kończy na klarnecie wyższą szkołę muzyczną i decyduje się jednak iść w stronę muzyki rozrywkowej, popularnej?
To było tak, że skończyłem liceum muzycznym na klarnecie. Jeszcze wtedy na saksofonie nie grałem. I profesor mnie wysłał do szkoły tutaj do Warszawy, a skończyłem we Wrocławiu. I tutaj spotkałem kolegów jazzmenów, których widywałem często we Wrocławiu na jazzie nad Odrą, bo już zacząłem się interesować, chodziłem na koncerty takie. No i jakoś żeśmy się rozpoznali, dogadaliśmy się i postanowiliśmy zająć się muzyką jazzową. No i jak już zacząłem grać tą muzykę jazzową, jak już zacząłem wchodzić w to wszystko, poznawać szczegóły i wdrążać się w tą całą magię, no to muzyka klasyczna troszeczkę zaczęła odchodzić na bok. I w zasadzie w Akademii Muzycznej już na klarnecie grałem to, co musiałem zagrać. Musiałem egzaminy zagrać końcowe i tak dalej, i tak dalej. Dyplom musiałem zagrać.
Ale z obowiązków bardziej.
Bardziej z obowiązków. Już wszyscy nauczyciele, bo wtedy już można było grać jazz w szkole.
No właśnie, bo długo nie można było.
W podstawówce nie można było. Jak, przepraszam, jeszcze
można było zostać wyrzuconym ze szkoły.
Jak w podstawówce dostałem wyróżnienie na jazzie nad Odrą, jako najmłodszy klarnecista, to pani dyrektor wezwała mamę do szkoły i powiedziała, że jak jeszcze raz coś takiego powtórzy, to zostanę usunięty ze szkoły. No. A tutaj w akademii już można było zagrać i profesorowie wiedzieli, że ja to robię. Była taka sytuacja śmieszna, że skończyłem tą szkołę, zagrałem dyplom, koncert dyplomowy, no i później rozmowa, obrona pracy. No i koledzy, profesorowie zapytali mnie, to jak, panie Miśkiewicz, filharmonia czy jazz? No ja mówię, no jednak jazz. No i jeden z profesorów powiedział, no widzicie, 4 lata stracone.
No nie takie stracone, bo chyba nie da się oddzielić tych światów i panu ta klasyka bardzo jednak się przydała.
Każda muzyka, każda jedna kształci każdego człowieka i wyobraźni i tak dalej. Także to było raczej takie śmieszne podsumowanie tych 4 lat. No i tak już to stało. Już zacząłem wtedy na poważnie się zajmować muzyką jazzową.
Niepoważną.
Tak, niepoważną.
Kiedy myślę sobie o jazzie, to najbardziej chyba ujmuje mnie to, że to jest taka muzyka, którą się gra razem. I każdy w czasie rzeczywistym wkłada coś spontanicznie do tego wspólnego grania. To jest takie rzeczywiście tu i teraz razem. Czy to pana ujęło, czy było coś jeszcze takiego w jazzie, co spowodowało, że muzyka klasyczna została zepchnięta trochę na bok?
Przede wszystkim rytmika jazzowa, która mnie pochłonęła, ten feeling jazzowy, swing. To było pierwsze, które mnie tak złapało za serce bardzo. No a później oczywiście to, co pani mówi, no, bo jest 5 muzyków i każdy coś gra i tutaj trzeba wyłapać. Ten podpowiedział akordem coś takiego, no to trzeba się do tego dostosować i jakoś wspólnie tworzyć tą muzykę. I im lepiej, im wrażliwszy są ludzie, którzy załapują i rozwijają pewne motywy, no to tym jest lepszy zespół. Ja pamiętam taki koncert był w Krakowie, koncert muzyki współczesnej. I tam pan Kotoński, kompozytor taki wybitny u nas, napisał koncert na 5 jazzmenów. Polegało to na tym, że myśmy stali wokół takiego stołu okrągłego, na którym leżała partytura, nuty i te nuty były rozpisane tak właśnie wokół tego stołu.
Czyli jazzmen jako instrument.
Tak. I myśmy po prostu mieli przechadzać się wokół tego stołu i korzystać z nut, które akurat trafiamy. Gdzie tam stoimy, to tam żeśmy to grali. No i żeśmy to zaczęli rzeczywiście na początku tak próbować to zagrać, ale widzimy, że tak na nic nie wychodzi i zaczęliśmy po prostu improwizować swoje, no, korzystać tam jakiś motyw rzeczywiście z tych nut, żeśmy podłapali, ale każdy rozwijał i wyszedł z tego wspaniały utwór. Ale to świetni wykonawcy byli, to był Tomek Stańko, był Tomek Szukalski, Ptaszyn Wróblewski, ja i jeszcze Jasio Muniak.
Wow.
Chyba. Także no, jak są świetni muzycy, to naprawdę można z jednej nuty
zrobić
coś. Tak.
Piękna historia. Jazz jest trochę jak rozmowa, jazz jest jak spotkanie. Film też jest spotkaniem i też jest rozmową. Tak dochodzimy tymi tropami do muzyki filmowej. Czy pan pamięta, kiedy po raz pierwszy pan został tym grającym w filmie?
Młody byłem. Już pracowałem w orkiestrze radiowej Andrzeja Czaskowskiego. I tam ciągle były po prostu zapotrzebowania na to, żeby nagrać muzykę do filmów. Także nie pamiętam pierwszych filmów, ale pamiętam pracę przy tych filmach, więc różni byli kompozytorzy bardzo. Duduś Matuszkiewicz, bo z nim najwięcej grałem, miał wszystko zapisane bardzo precyzyjnie. Co do sekundy, a nie było komputerów, przecież nic nie było i jakoś to trzeba było tak wyliczyć z tym obrazem, że w poszczególnym tam momencie musiało być jakieś podkreślenie czegoś i tak dalej.
Taki temat.
To się miało tam skończyć minuta 7, tak?
Czyli takie nagrywanie na czas.
Na czas. Był stoper, Duduś włączał stoper. No i graliśmy. I to było tak wszystko przez niego wymyślone, że kończyliśmy utwór i on mówi, no nie, jest minuta 9 sekund, musimy powtórzyć. Troszeczkę szybciej zagramy. I troszeczkę szybciej zagraliśmy i była minuta 7. Ale napisać utwór minuta 7, który jest utworem i jeszcze wszystkie międzyczasy są jakoś tam zapisane, no to jest dla mnie niepojęte, zwłaszcza w tamtych czasach.
Duduś, też saksofonista, klarnesista, to was jakoś zbliżało?
No on lubił mnie jak gram i często mi dawał jakieś partie takie solowe, żeby zagrać jakieś. Tylko mówił, no tak, wiesz, zagraj, bo tam będą tańczyć. No to grałem tak, jak na filmie tańczono, tak. Nie za bardzo jazzowo, tylko bardziej tanecznie, tak.
No a pamięta pan jakiś tytuł Dudusiowy szczególnie, w którym filmie pan gra?
No, 40-latek to gram i późniejsze filmy wszystkie.
40-latek leci w telewizji w kółko, to pewnie jest śmieszne uczucie słyszeć się cały czas.
No, tak. No najwięcej mnie jest właśnie w 07 Zgłoście, no bo to tam... Tam jest ten saksofon taki bardzo...
Wyrazisty. Dobrze, dojdźmy zatem do 07 Zgłoś się. Przypomnę ten najsłynniejszy temat, właściwie przewodnia taka myśl muzyczna. Bardzo piękna, właściwie mała opowieść, to jest muzyka Włodzimierza Korcza. Kiedy go pytałam, o czym ten temat jest, to mówił mi, że to był taki moment, że żona wyjechała, ja byłem trochę taki samotny, tęskniący, a tu reżyser mówi, napisz coś takiego, gdzie byłoby też trochę żalu, trochę niespełnienia i jak się przysłuchać dobrze, tam rzeczywiście wszystko jest w tej nonie, bo to skok...
Tak. Zaczyna się utwór od nony, to jest
duży skok internetowy.
To nikt chyba nie napisał w historii, chyba że Strawiński. ale to rzeczywiście tak zacząć utwór, to jest odwaga duża. No i bardzo melodia jest piękna, no i... Ale cały film, jak oglądam, to tam jest masę różnych, zupełnie niezwiązanych z tą melodią aranżacji, tam pościgi różne. To też pamiętam, że grałem improwizując, tylko mi mówi pościg będzie i graj tak, że jest pościg. No więc na tym saksofonie ścigałem się z bandytą, który...
Ale jak to fizycznie wyglądało? Był pan w studiu, dostawał pan pewnie myśl harmoniczną jakąś i tyle, tak?
Tak. No, podkład był nagrany przez orkiestrę. Jakieś tam akordy, coś tam się działo w Big Bandzie. Taki nastrój, taki niepokój.
I mówili, ścigasz się.
A ja miałem jeszcze podkreślić to, żeby narosło to bardziej, że tam już go prawie doganiają, no to wtedy wiadomo, trzeba było rozpędzić troszeczkę frazy. No i tak to wyglądało. No. Ja bardzo lubiłem, jak kompozytor opowiadał mi o filmie. Jaki to jest film, o czym jest film, jaka to jest scena, co tu się będzie działo. To lubiłem. Ponieważ no już miałem jakąś wiadomość jak ja mam to zagrać? No, takim największym opowiadaczem to był Michał Lorenz. To on, przychodziłem, jeszcze się nie rozebrałem, a on już mi opowiadał film.
A te filmy z Lorencem to Bandyta, to Różyczka, to Psy, Masaryk, piękna muzyka też z takich ostatnich. Trochę zrobiliście razem tych filmów.
Tak, oczywiście.
Jakich on słów używał? Jak on opowiadał o tych filmach? Mieliście jakiś taki swój język?
No, opowiadał. No, na przykład jedną scenę. Mówi, słuchaj, tu jest scena miłosna. To się dosyć tam długo dzieje. No, rozkręca się. No to zacznij tak, wiesz, no spokojnie, jakiś zrób taki klimat, później tam, wiesz, rozbuduj. Oczywiście podkład jest nagrany, smyczki tam stoją, takie brzmiące, nagrane w Moskwie zresztą, bo zawsze tam nagrywał. No i pamiętam taką sytuację, że gram, rozkręcam, ale nagle z reżyserki przerywa mi Michał i mówi, słuchaj, oni dopiero się całują. Także trzeba było zwolnić i jeszcze raz to nagrywać.
Z powrotem do gry wstępnej, rozumiem.
Tak, ale wie pani, kiedyś, jeszcze dawniej, to często żeśmy się spotykali z takimi nagraniami, że oglądaliśmy sceny, nic nie było napisane. Mhm. I było paru muzyków i próbowaliśmy jakoś to ogarnąć i zagrać do tych scen, które tam były. No, do kroniki filmowej często żeśmy nagrywali na żywo. To było.
Czyli pod obraz po prostu.
Pod obraz, tak, pod obraz. Pod obraz. A jedno takie też pamiętam bardzo dziwne nagranie. Krzesimir Dębski zadzwonił, żebym przyszedł na nagranie. No i przychodzę na to nagranie. Jest nas dwóch. I on mówi, no to będziemy grać. No, ja tu mam klawisz, ty masz instrument, możesz mieć klarnet, sopran, co, na czym chcesz. No ale co będziemy grali? No, będziemy grali. Ani jednej nuty nie było napisane. I po prostu żeśmy sobie podrzucali sobie motywy i żeśmy te motywy rozwijali jakoś. Do czego to było, to nie wiem. Widocznie miał jakąś wizję, jakiś film, gdzie później z tych kawałków mógł coś tam podłożyć pod ten film, ale z takim zdarzeniem się nigdy nie spotkałem. Także to bardzo dziwne było.
Grał pan jeszcze u Jerzego Satanowskiego w Bożej Podszewce, w Dniu Świra. To też musiała być pewnie ekscytująca współpraca.
Ale też mi opowiadał. On często mi opowiadał, graj po żydowsku. Widocznie tam sceny takie były. Nigdy mi nie mówił o tym, jaki to film, ale opowiadał, jak mam grać. Czy smutno, czy wesoło, czy szybko, czy brzydko, czy free jazzowo, czy konkretne nuty, czy ładnie. Także opowiadał mi. No sporo, rzeczywiście z Jurkiem sporo nagrałem tych filmów. Zacząłem szukać ostatnio, bo grywaliśmy taką trasę z muzyką filmową tutaj po okolicy. I trzeba było zagrać właśnie muzykę Jurka Satanowskiego. I przeszukałem, wiele rzeczy przeszukałem. I dla mnie właśnie ta muzyka to jest taka muzyka typowo ilustracyjna. Znalazłem jeden fragment taki, że dał nam wolność i myśmy grali, to była czołówka filmu, na akordach, które on wymyślił. Sekcja nagrała i ja na saksofonie i Robert Majewski na trąbce, żeśmy grali po tej harmonii jakieś tam frazy. I pamiętam, że to wybrałem. To wybrałem, bo to jakoś najbliższe było temu, żeby tam jakąś melodię stworzyć, czy coś z tego zrobić. A tak ta muzyka była tak taka no, skomplikowana.
No ona ma służyć filmowi, to jest jej zadanie. Ja myślę, że jest jeszcze jeden wątek ważny, żeby powiedzieć, że to, o czym my tutaj dzisiaj rozmawiamy, to właściwie jest historia nieopisana, niedopisana. Pana lista w bazie Film Polski zaczyna się w roku 86, już teraz chyba dobrze pamiętam, 86.
A przecież... Późno?
No właśnie, też się zdziwiłam. Z drugiej strony, skąd wziąć te informacje? Nikt tego nie spisywał. Wyście grali albo jako orkiestra, solista, rozumiem, dostawał honorarium za zagranie do domu i tyle. Nikt nie dokumentował tego. Dzisiaj, z perspektywy czasu, takie opisanie historii polskiej muzyki filmowej byłoby czymś fascynującym, żeby wiedzieć, że pan to tu. I tu, już nie tylko,
nie tylko
ze słyszenia, z telewizji, ale żeby mieć to gdzieś zapisane. O tym naprawdę takich informacji nie ma. No a filmy rysunkowe dla Bielskiego Studia? To jest kolejny rozdział w pana twórczości filmowej.
Napisałem cały program z filmami dla dzieci. Żeśmy to grali, koncerty. Masa tego jest. Te Bolki, Lolki, Reksia i tak dalej, i tak dalej. Bo też w tym brałem udział kiedyś, jak byłem młody, nagrywałem to. I to są fajne melodie, bo to są melodie proste dla dzieci, które można zrobić w różnym charakterze.
Ale w tej prostocie też kuszące dla jazzmena.
Tak, bo z prostych rzeczy można zrobić naprawdę fajną rzecz, no. Także mam program cały. Graliśmy nawet w Bielsku na stulecie było chyba, czy coś takiego, wytwórni. Był taki koncert duży, no. Na jazzowo.
Ile zależy od wykonawcy, od instrumentalisty, od solisty? Myślę sobie dzisiaj, jak fani odbierają muzykę filmową. Słyszą ją w kinie, potem chcą jej słuchać więcej, to kupują płytę albo ściągają gdzieś plik z tą muzyką. I podpisany jest pod tym kompozytor, czasem reżyser. A tam jeszcze jesteście w środku wy.
Jeżeli się angażuje jazzmenów, to z nadzieją na to, że jazzmeni coś włożą swojego w tą muzykę. I jest taka sytuacja, że wszystkiego, co mamy w środku, co ja czuję na przykład, no nie mogę tam wykorzystać, ponieważ no myślę, że zresztą ciągle miałem takie uwagi, że nie za bardzo, no nie śpiewaj, bo jestem romantykiem i ja po prostu mnie ponosi. I także musimy się troszeczkę jakoś zamknąć. Natomiast no, to, co tam siedzi pomniejszonego, to jednak to wychodzi z nas.
Tak. A co pana karmi najbardziej jako muzyka? Co pana inspiruje?
Ogródek.
A w nim siedzenie czy pracowanie?
Siedzenie i pracowanie. Pamiętam pierwszą płytę, jaką nagrałem, More Love się nazywała, to napisałem całą na działkę pod orzechem. Także i to bardzo fajna płyta jest. Wiele sentymentów mam do tego i do samego pisania. Także tak. Ale nie inspiruje mnie, nie inspiruje, tylko po prostu idę tam odpocząć i porzucić wszelkie myśli, które mogą czasami człowieka gnębić, tak? Rano budząc się, śpiewając cztery razy tą samą frazę, nie można zasnąć. No, to lepiej iść do ogródka
i tam są wszystkie odpowiedzi.
Tak.
Wspomniał pan jeszcze jedno nazwisko takie tutaj i zanim zaczęliśmy jeszcze nagrywać i później Waldemara Kazaneckiego, kompozytora, o którym chyba mówi się najmniej, bo Duduś jeszcze jakoś istnieje, o tym, co dał polskiemu kinu Waldemar Kazanecki. Właściwie zapomnieliśmy no pamięta się o nocach i dniach, tak? To walce.
To jest taki jego największy. Tak.
Ale ja też myślę o jego takiej działalności właśnie kierownika orkiestry rozrywkowej, o takim w ogóle wpływie na muzykę rozrywkową w Polsce. Co to był za człowiek? Jaki to był człowiek?
To był człowiek skromny, mi się wydaje, i taki mało przebojowy. Gdyby on był mocniejszy, to by pewnie było więcej o nim słychać. Ale on bardzo dla dzieci pisał mnóstwo. Dlatego być może tych fabularnych filmów mniej napisał. No, ale bardzo spokojny, bardzo grzeczny i taki dobroduszny. No, wybaczał, jak ktoś się pomylił, to nie było żadnego problemu. Też miał raczej, wszystko miał zapisane dokładnie. Nie liczył na nas, że zagramy coś, co mu tam się spodoba.
Jest jeszcze jedno nazwisko tutaj na mojej liście. Zapisałam sobie to nazwisko. To jest nazwisko Krzysztofa Komedy, bo rozmawiać z jazzmenem o muzyce w ogóle w filmie i nie poruszyć wątku Komedy, to nie do wybaczenia. Kim jest dzisiaj dla was po tylu latach od tego momentu, jak go nie ma? Już przecież ponad 60 lat go nie ma. A my cały czas słuchamy Komedy, gramy Komedy, a dla filmowców na całym świecie Komeda Polański to taki wzór współpracy filmowej między reżyserem a kompozytorem.
Ja nie miałem szczęścia z Komedą pracować, niestety. Jestem trochę za młody, ale...
Ale gra pan Komedę.
Gram Komedę. To są... No, Krzysztof pisał takie utwory, które... z którymi można było wszystko zrobić. Formy były takie, że można było pozmieniać te klocki tutaj to, tu tamto. Bardzo otwarte. Także dlatego się teraz muzycy tym zajmują, że mogą naprawdę z tego zrobić różne utwory. I to była jego wielkość taka, że z tych wielkich rzeczy, które napisał, to też je tak poukładał, żeby to można było jak w szachach
przestawiać puzzle.
Przestawiać, tak, tak. A pisał przecież mnóstwo, przecież on pisał dla szwedzkich wytwórni filmowych, masę filmów pisał, czy tam do duńskich, do całej Skandynawii. No a jak już z Polańskim się spotkał, no to rzeczywiście są najlepsze rzeczy, jakie powstały. No.
I daje to dzisiaj wam, jazzmenom, też frajdę i przyjemność grania.
Oczywiście, zawsze Rosemary's Baby, jak gram, to no to w każdych wersjach, bo to są różne wersje, ale zawsze ciarki po plecach po prostu chodzą.
Szkoda, że tak mało się mówi o tym, kto gra muzykę filmową. Mówimy o tym, kto ją napisał, a dzisiaj wyjątkowa szansa, żeby posłuchać tych opowieści z drugiej strony. Jak pan myśli, dlaczego jazz i kino są taką dobrze dobraną parą? Właściwie jazz ma tyle prawie samo lat, co kino.
No był okres nawet taki, że wszyscy reżyserzy chcieli mieć jazzową muzykę.
Tak, lata 60.
Tak, tak. I muzycy byli zapraszani tylko jazzmeni do wielu produkcji filmowych.
Co ma jazz takiego, że w kinie się dobrze sprawdza?
No akcja chyba. Akcja, no w jazzie się wiele dzieje, no i być może jest to połączone z kinem, gdzie też no, powinno się wiele dziać.
No i miłość, nie?
Miłość, tak, tak. No ale, no tak, no jazz jest taką muzyką też, że można w zasadzie podkreślić każdy charakter, każdą scenę, bo jest wybuchowy i można free zagrać, i można lirycznie i to bez nut właśnie. A jak już jest, klasycy są zaangażowani, to trzeba specjalnie to napisać. A czasami się to nie spodoba, że to jest za bardzo liryczne albo tak. I trzeba przepisywać, a muzykowi trzeba powiedzieć, to nie tak zagraj i już bez pisania już się robi inaczej.
Tak. Czyli jazzmenowi wystarczy powiedzieć, zagraj tak i tak i on ten komunikat zrozumie i nie potrzebuje tego w nutach.
Tak, 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 tak.
Spotkamy się w czerwcu na festiwalu Wodecki Twist w Krakowie, gdzie usłyszymy pana w projekcie, który dla fanów Zbigniewa Wodeckiego, znających go z Chałup, z Pszczółki Mai i Z Tobą Chcę Oglądać Świat, ten projekt może być dużym zaskoczeniem, bo oto Wodecki i jazz. Wodecki na jazzowo.
No ja pamiętam, Zbyszka, jak przyszedł pierwszy raz do orkiestry Trzaskowskiego, przyniósł jakieś tam nuty. Młody chłopak był. Trzaskowski mówi, my na razie to nie, to mamy tutaj tego, jakoś tego potraktował, nie wiadomo kto to jest. No, to pan za tydzień może przyjdzie. No przyszedł za tydzień. No dobra, no to zagramy tam, to pan da ten nuty. No zagraliśmy jeden utwór, drugi. No i Trzaskowski mówi, wie pan co? To niech pan pisze tutaj dla nas więcej. I tak się zaczęła współpraca, bo Zbyszek zaczął w zasadzie wszystkie nagrania i te bachy, i te początkowe utwory to z naszą orkiestrą Trzaskowskiego.
Niesamowite, też nieznany właściwie kawał historii polskiej rozrywki, nie? Taki Wodecki z tamtych czasów, jeszcze nieznany, z takimi legendami. Andrzej Trzaskowski to legenda polskiego jazzu. Zresztą w ogóle, jak sobie jeszcze pomyślę o Dudusiu, który szedł na początku parady otwierającej pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie w 1956 roku, grając na klarnecie, no, jeśli dobrze pamiętam. To się wszystko pięknie łączy i z kinem, i z rozrywką, i z Wodeckim także. Tam jest w dialogach, bo ten projekt nosi tytuł Dialogi, jest tam ukryty cytat z Gwiezdnych Wojen, który wplótł Zbigniew Wodecki z miłości do kina. To jest takie granie razem, naprawdę?
No, wykonywaliśmy to wiele razy. Naprawdę jest to świetne granie. To każdy może się wygrać. Każdy może poznać Zbyszka, jak on się zajmował jazzem, co opisał, jak pisał, co go fascynowało, co lubił. I to chciałbym tak kiedyś.
A wie pan, co jest najlepsze? Że ten koncert będzie w Ogrodzie Botanicznym. Czyli pan jako ogrodnik również odnajdzie tam siebie.
To fantastycznie. To boję się, że
bardziej... Że nam pan zniknie.
Zajmę się tam tak zębami.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Do widzenia. Dziękuję bardzo.